Świat ludzkich uczuć.
Witamy Państwa bardzo serdecznie. Krzysztof Kowski, audycji realizującej, i Anna Kaszczyc. Z nami psycholog, kierownik poradni leczenia uzależnień w Siedlcach, pan Bolesław Białas. Witam serdecznie.
Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu.
No i proszę państwa, wracamy do tematu, który związany jest z, wziął się w sumie z tematu, który podejmowaliśmy na temat trzeźwych ojców, na temat trzeźwiejących ojców. Wracamy do tematu związanego z samym procesem leczenia, zdrowienia osób, które nadużywały alkoholu. Dzisiaj będziemy mówić o tym właśnie, że trzeźwość to jest proces. Mam nadzieję, że państwo zostaną z nami do godziny 23, a na początek Ania Wyszkoni, Jestem tu nowa.
Tyle musi zdarzyć się, żeby trafić na ten świat. To nie takie proste jest, że ty i ja. Niepojętych zdarzeń zbieg i przypadków dziwnych ciąg, co do życia zbudził mnie i wziął jak z rąk.
Ludzkich uczuć.
Witam, proszę Państwa, dzisiaj o procesie trzeźwienia chcemy mówić. Mówiliśmy podczas naszej wcześniejszej audycji, którą znajdą Państwo też w archiwum Radia Podlasie, archiwum.radiopodlasie.pl. Tam w zakładce audycje Świat ludzkich uczuć, nasze wcześniejsze rozmowy. Mówiliśmy między innymi o tym, co świadczy o tym, że ktoś jest uzależniony od alkoholu. Mówiliśmy też, jak wygląda kwestia związana z patrzeniem na samouzależnienie. Dzisiaj o tym, że trzeźwość to proces. No, na pewno wiedzą o tym ci, którzy podjęli leczenie i wiedzą o tym, że pierwsza jest kółka, a wiosny nie czyni. I to też pewnie Państwo troszkę ze słyszenia o tym problemie wiedzą, że trzeźwienie to jest kwestia długoterminowa.
No tak, proszę Państwa, ja powiem tak. Nam się często wydaje, czy tak jak mówimy na temat uzależnienia, na temat trzeźwienia, to jakby zdarza się nam takie przeciwstawianie tego właśnie okresu picia i niepicia. Traktując te okresy jako takie cechy, stany, które można opisać za pomocą kilku właściwości i sobie wygodnie przeciwstawić. Nie? Picie to jest A, B, A, trzeźwienie, czy nie picie, to jest coś lepszego i tak dalej. Tymczasem prawda jest taka, że jest tak nie do końca. Jeśli przyjmujemy, że uzależnienie się od substancji, tu będziemy mówić głównie o alkoholu, ale dotyczy to też innych substancji zmieniających świadomość, uzależnienie jest procesem. Znaczy nie jest tak, że ktoś się uzależnia z piątku na sobotę, nie? Te fazy uzależnienia od alkoholu są dosyć dobrze opisane. Tam w poszczególnych sprawach, momentach występują różne zjawiska. Ma ten proces swoje określone nasilenie. Podobnie jest z trzeźwieniem. Można powiedzieć, że jeżeli mówimy o niepiciu, to myślimy o abstynencji. Czyli o niespożywaniu alkoholu. Abstynencja to jest właściwie taka statyczna cecha. Natomiast jeśli chodzi o trzeźwienie, to jest to pewien proces, który można scharakteryzować w różny sposób. Na przykład poprzez określenie intensywności tego trzeźwienia. Czy pewien stopień zaawansowania tego trzeźwienia. Co się przejawia, na przykład ta intensywność, że to się mówi, że ktoś dobrze trzeźwieje, szybko trzeźwieje. Co to jest to samo to trzeźwienie, no to trochę o tym za chwilę powiem. Natomiast stopień zaawansowania, no to na przykład możemy określić przez takie cechy jak na przykład, że już mu zostały resztki pijanego myślenia, czyli jakby nastąpiła zmiana myślenia u tej osoby. Albo żyje całkiem inaczej niż w początkowej fazie tego trzeźwienia, czyli w okresie abstynencji. Jednym z takich ważnych czynników, bardzo istotnych wymiarów procesu trzeźwienia, bo tu przecież chodzi o osoby uzależnione od alkoholu, jest ich stosunek do alkoholu, a właściwie zmiana stosunku. Do pewnego momentu w trzeźwieniu alkohol jest właściwie centralną sprawą. To jest coś najważniejszego. Najpierw chodziło w tym procesie o to, żeby się jakoś przed tym alkoholem bronić, w jaki sposób mu nie ulec, czyli nie napić się. Później jest kolejny element w dalszym okresie trzeźwienia, jak żyć z chorobą alkoholową. Czyli ten punkt ciężkości jakby zaczyna się w innym kierunku przesuwać, a w perspektywie, kiedy właściwie te sprawy związane z uzależnieniem schodzą na dalszy plan, choć one nigdy nie tracą całkowicie swojego znaczenia, nadchodzi czas takiego niekończącego odkrywania, co oprócz tego jest ważne w życiu, jakie są cele i jak te cele realizować. Czyli jak widzimy, te zmiany tak następują. Można powiedzieć, że jednym z takich modeli trzeźwienia to jest taki model, który w dużym stopniu w Polsce rozwinął Leszek Kapler, taki terapeuta uzależnień z Warszawy, który mówi o tak zwanym modelu powrotu do zdrowia, czyli o takich właśnie fazach trzeźwienia. I o tym chciałbym trochę powiedzieć. Przy czym ten model powrotu do zdrowia, on się sytuuje na takim kontinuum, nie? Znaczy jest uzależnienie, a potem jest trzeźwienie, nie? Czyli to nie jest tak, że jest to coś takiego samoistnego. On w tym swoim modelu wyróżnia właściwie takie trzy fazy. Fazę wymuszonej abstynencji, dalej fazę dominacji abstynencji i fazę rozwoju. Ja bym chciał się chwilę nad tymi trzema fazami zatrzymać, podać taką krótką ich charakterystykę. Wymuszona abstynencja. Co to właściwie jest? No to jest właściwie, można powiedzieć, taka ostatnia faza kryzysu. Czyli to jest takie przejście od uzależnienia. Jak Państwo pamiętacie, jak czasem mówiliśmy na ten temat, chociaż tutaj specjalistą to od tego to jest kto inny, w czwartki zawsze 21:40 może użyć mi pogody ducha. On tam mówił o uzależnieniu, o trzeźwieniu zresztą też. W momencie kryzysu właściwie alkoholik dopiero zaczyna szukać pomocy, nie? I to, co się wtedy pojawia, no to właśnie się pojawia ta faza w której no, następuje ta wymuszona abstynencja. Co to jest? No można powiedzieć tak, że tak w skrócie, że no, Bóg, któremu alkoholik się powierzył, zaprzedał duszę właściwie zawód, nie? Okazał się nie Bogiem, tylko szatanem. Alkohol staje się takim negatywnym czynnikiem pochłaniającym, wyczerpującym, takim, który zmusza do płacenia coraz większych kosztów. Za coraz mniej, nie? Bo alkoholik w miarę rozwoju uzależnienia, no, te koszty są coraz wyższe, a praktycznie te zyski z picia, no, są coraz mniejsze. Na tym etapie człowiek właściwie się jeszcze nie decyduje na całkowite rozstanie z alkoholem. Jednak boi się tego alkoholu. Gotów jest zrobić wszystko, żeby znowu nie wpaść w objęcie alkoholu. Wie wtedy, że sam sobie nie da rady. Zdesperowany właściwie sięga po pomoc. etap wymuszonej abstynencji oznacza coś takiego, że dla alkoholika właściwie runął w gruzy dotychczasowy sposób radzenia sobie z życiem za pomocą picia. Osoba uzależniona właściwie zostaje z abstynencją, której się z konieczności chwyta. Uważając, że może będzie lepiej, ale też albo że nie będzie gorzej. Strach przed piciem, przed konsekwencjami picia zmusza alkoholika do tego, żeby ta abstynencja trwała jak najdłużej. I można powiedzieć, że wtedy właściwie się zaczyna jego sytuacja trochę zmieniać. Zatrzymuje się ta karuzela różnych negatywnych zjawisk, pojawia się trochę wewnętrznego takiego wypoczynku, ciszy, ulgi. Można powiedzieć, że nie przybywa kłopotów wynikających z picia. Z każdym dniem słyszy taki człowiek coraz mniej pretensji. Nie? Człowiek zaczyna właściwie widzieć, że jeśli zaprzestanie picia, to może uda mu się zmiana w życiu. To jest ta właśnie faza. Druga faza, bo to tak jedna faza w drugą dosyć płynnie przechodzi. To jest faza, którą Kapler nazywa dominacją abstynencji. O co tutaj chodzi? To jest taki etap w życiu trzeźwiącego alkoholika, który polega na tym, że trudności z utrzymaniem abstynencji można pokonać właściwie tylko i wyłącznie koncentrując się na tym. Koncentrując się na abstynencji i na takim, i całkowicie się temu poświęcając. Ponieważ właściwie po wyrwaniu się z tej fazy picia jest to jedyna droga dla alkoholika. On sobie z tego zdaje sprawę. Te doświadczenia z różnych zysków, z niepicia, układanie się różnych spraw, jakaś satysfakcja, poczucie własnej siły, one pokazują coś takiego, że całkowite odrzucenie picia i wszystkiego, co się z nim wiąże, jest właściwie sposobem na życie, którego szukała osoba uzależniona. To jest coś takiego ważnego. Można powiedzieć tak, że jeśli udaje się tą abstynencję utrzymać, reszta jakoś się tam układa, reszta tego życia. Człowiek w tej właśnie fazie stawia abstynencję na pierwszym miejscu w swoim życiu i podporządkowuje wszystko inne, porzucając to, co jej nie służy, co zagraża tej abstynencji, co ją osłabia. Uczenie się panowania nad sobą, żeby zachować tę abstynencję, codzienna, systematyczna praca nad nią, taka konieczna mobilizacja staje się właściwie takim źródłem umiejętności potrzebnych do uzyskania w życiu tego, co się chce uzyskać. Tak naprawdę ta praca właśnie nad tą abstynencją, ta koncentracja jest niesłychanie ważna i to jest coś, o co na przykład rodziny mają pretensje do alkoholików, nie? Nie znając jakby tej dynamiki tego procesu, ja się często spotykam z takimi reakcjami, na przykład żon alkoholików, które mówią, że no tak, on jak pił, no to go w domu nie było, a teraz go nie ma w domu, bo łazi na mityngi bez przerwy, nie? I ciągle gdzieś tam na jakieś terapie i na jakieś zajęcia i ciągle o tym mówi, o tej abstynencji i się i tak kurczowo trzyma, nie? To jest oczywiste i jasne, że przez tą fazę każdy alkoholik musi przejść. Ona może być mniej lub bardziej rozłożona w czasie, ale jest czymś naturalnym w okresie trzeźwienia. No i kolejny jakby etap trzeźwienia to nazywany jest krótko słowem rozwój. Czyli istotą tego etapu trzeźwienia jest coś takiego, jest takie godzenie się na to, że życie jest pełne różnych zadań, trudności, które trzeba po prostu pokonać. Zadaniem alkoholika w tej fazie jest stawianie sobie różnych celów, wyznaczanie planów, poszukiwanie dróg i sposobów realizacji tego wszystkiego. Ciągłe uczenie się takich niezbędnych umiejętności i mobilizowanie się do działania. W ten sposób alkoholik wzbogaca właściwie taki repertuar swoich możliwości. Sam się staje bogatszy, pełniejszy, zwiększa też swoje szanse na osiąganie różnych celów życiowych. Jak widzimy, w tej fazie rozwoju pojawia się coś takiego, że jakby ta abstynencja jest już na drugim planie. Nie? To jest coś, co już alkoholik w sobie za pomocą różnych sposobów wyrobił. Można powiedzieć, że często moi pacjenci jakby mówią o tym, że jak to znaczy, ja trzeźwieję, mówi do mnie taki pacjent, ja trzeźwieję, bo ja nie piję i tak dalej, nie? Jak później trochę zobaczymy, będę trochę o tym mówił, o takich wskaźnikach tego trzeźwienia, no to zobaczcie Państwo, że to nie jest takie proste. Sama abstynencja to nie jest trzeźwienie. Jest to warunek taki sine qua non trzeźwienia. Ona musi się pojawić po to, żeby człowiek te dalsze fazy przechodził. Nie? No to jest jeden z takich możliwych opisów trzeźwienia. Można też na to spojrzeć od innej strony. Można spojrzeć na to od takiej strony zmian obrazu samego siebie u alkoholika. Czy też takiego poczucia tożsamości. Na samym początku trzeźwienia, czyli w tej fazie wymuszonej abstynencji, trzeźwiająca osoba jako podstawowe stawia sobie pytanie, czy jestem alkoholikiem. Przy czym bez twierdzącej takiej odpowiedzi zmiany właściwie dalej nie będą postępowały. To jest to, co to, czy jestem alkoholikiem, no to jest to, co w programie 12-krokowym, o którym wielokrotnie mówiłem, jest to pierwszy krok. Nie?
Ja myślę, że to też jest bardzo często, kiedy ludzie podejmują terapię, czy to grupową, czy niekoniecznie grupową, to chyba jest częste, że niby idą na terapię, niby robią coś, krok jakiś ku temu, ale nie potrafią powiedzieć otwarcie, jestem alkoholikiem.
Tak, do tego się dochodzi po prostu. Prawda jest taka, że wielu alkoholików ma z tym problem. Ta faza tej wymuszonej abstynencji, o której mówiłem, ona jest czasem dłuższym, czasem krótszym procesem. Natomiast no, tam się zdarzają różnego rodzaju nawroty picia, różne wpadki, różne takie próbowanie i udowadnianie sobie, że ja jednak na przykład potrafię kontrolować swoje picie. Nie? To zresztą zwykle się kończy w taki sposób, że się wraca jakby do pozycji wyjściowej. Nie? No ale to jest właśnie takie, w tej fazie to jest właściwie takie pytanie. Nie? I jeśli odpowiedź na to pytanie jest twierdząca, to wtedy jest duża szansa na to, żeby żeby przejść do dalszego trzeźwienia. Czyli można powiedzieć, że po takiej odpowiedzi na pytanie, czy jestem alkoholikiem, w fazie dominacji następuje coś takiego, że po takim zakończeniu początkowych wahań, umocnieniu decyzji o abstynencji oraz uczynienia z tej abstynencji takiej centralnej sprawy, to mówiliśmy o tym w tej fazie dominacji abstynencji, pojawia się właściwie takie pytanie o konsekwencje wejścia na drogę trzeźwienia. Czyli próbujemy odpowiedzieć sobie, co to dla mnie znaczy, że jestem alkoholikiem. Tam było pytanie, czy jestem. W tej fazie dominacji, abstynencji, co to dla mnie znaczy, że jestem alkoholikiem. Oczywiście to jest bardzo złożone pytanie. Składa się na nie wiele pytań dotyczących poszczególnych sfer życia, które zmieniają się w zależności od stopnia zaawansowania w zdrowieniu. I to na przykład często obserwuję u swoich pacjentów, na przykład pacjentów, którzy są aktywni i pracują nad programem 12-krokowym. My czasem mówimy, że niektóre grupy to mają taki sposób pracy, że pracują nad 12 krokami w ten sposób, że co miesiąc pracują nad następnym krokiem. Nie? I co ciekawe, jak uczestnicy tych spotkań porównują siebie sprzed 2 lat na przykład, to zupełnie inaczej widzą na przykład pierwszy krok. Nie? Czyli jakby zachodzi zmiana w ich myśleniu, ich sposobie widzenia świata i tak dalej. I dla osób o takim ugruntowanych w trzeźwieniu, w tej właśnie fazie rozwoju, ważne zaczyna być jeszcze inne pytanie. Mianowicie takie, że oprócz tego, że jestem alkoholikiem, jakim jestem człowiekiem? Czyli tu już idzie się w trochę innym kierunku, nie? Idzie się bardziej w kierunku życia, w kierunku funkcjonowania w rolach i tak dalej, i tak dalej. Mniej istotne tutaj jest ta abstynencja, która już jest taka ugruntowana i utrwalona. Bardziej zaczynamy się zwracać na to, no, kim jesteśmy, nie? Co robimy na świecie i tak dalej, i tak dalej. Można powiedzieć, że w tej trzeciej fazie trzeźwienia odpowiedź na to pytanie, takie czynne udzielanie na to pytanie odpowiedzi, to się staje właściwie treścią życia. Nie? Czyli jakby to jest coś takiego, jak ludzie nieuzależnieni no, próbują sobie czasem odpowiedzieć na pytanie, kim ja jestem, co ja robię na tym świecie, jaki jest, nie wiem, jaką stwórca mi dał tutaj rolę do odegrania, nie? Czyli jeśli takie pytanie sobie zadaje alkoholik w tej, no to jest w tej trzeciej fazie, nie? Czyli jakby zaczyna się koncentrować na innych rzeczach, a nie tylko na alkoholu. Czyli nie jest dla niego już istotne i centralne to zachowywanie abstynencji, a raczej chodzi mu o to, żeby ułożyć sobie życie nie tylko bez alkoholu, ale i niezależnie od alkoholu. Wynikiem tej części procesu trzeźwienia jest takie pogłębianie się świadomości własnych potrzeb, celów, wyborów życiowych, kontaktów międzyludzkich i tak dalej, i tak dalej. Można także, i to też jest takie jedno z podejść dosyć charakterystyczne, bardzo zresztą wartościowe. E, rozpatrywać proces trzeźwienia, czy ujmować te najważniejsze aspekty trzeźwienia w takiej kategorii jako powrót do życia nieskażonego mechanizmami choroby alkoholowej. Co to oznacza? No to oznacza parę rzeczy. Między innymi takich, na ile ten człowiek wyzbył się nałogowego regulowania uczuć na rzecz takiego pełnego, naturalnego przeżywania. Czy na przykład odstąpił od takiego fałszowania obrazu rzeczywistości i postrzega ją coraz bardziej realistycznie, uwalniając swoje myślenie i działanie z tego systemu iluzji zaprzeczania. Tutaj mi się tak jawi takie pojęcie pokory, nie? Czyli zgody na ten świat, jaki jest, a nie jaki miałby być, bo my tak chcemy. Nie? Często się tutaj posługuję takim sformułowaniem, że no, ja nie jestem pępkiem świata, jestem częścią tego świata. Jak dalece sposób życia takiego człowieka przestał być podobny do tego, co robił w czasach picia, a zaczął być taki rozsądnie planowany, odpowiedzialny, taki podporządkowany ważnym dla człowieka zasadom, celom, różnego rodzaju wartościom. Co to tak naprawdę znaczy? Jeśli chodzi na przykład o tą sferę uczuciową, no to wyzbycie się nałogowego regulowania uczuć, to jest jednym z takich mechanizmów uzależnienia, to wyzbycie pomaga nam w takim naturalnym przeżywaniu uczuć, w tym takiego łatwego dostępu do różnych uczuć trudnych, które się pojawiały. Myśmy mówili często o tych poczuciach winy, o jakiejś agresji, zwłaszcza jak mówiliśmy o tych pijących ojcach, nie? To jest, no ale to też dotyczy innych relacji z innymi ludźmi, nie? Bardzo często są to takie uczucia trudne, bolesne, nieakceptowalne, chociaż również takie uczucia jak na przykład miłość i radość we wszystkich odmianach. Nie? Ta właśnie sytuacja oznacza taki korzystny bilans emocjonalny. A więc częstsze jest tutaj przeżywanie uczuć pozytywnych niż uczuć negatywnych, co oczywiście oddala nas od takiej potrzeby szukania ulgi w cierpieniu w alkoholu. Nie? Czyli jakby zaczynamy żyć w taki sposób, no nie posługując się tym schematem, który żeśmy mieli wpisany niejako w nauk. Z kolei w myśleniu rezygnacja z posługiwania się tym mechanizmem iluzji zaprzeczania, no to właśnie oznacza tą konieczność znoszenia rzeczywistości takiej, jakiej jest, takiej, jaka jest. Nie? Bez jakichś upiększeń, różnego tam tuszowania różnych rzeczy, czyli na przykład zobaczenie ogromu różnych zniszczeń oraz wyrządzonych krzywd. Nie? A także w myśleniu istotne jest zaakceptowanie tego, że trzeźwienie jest pewnym powolnym procesem. Zdobywanie zaufania, uzyskiwanie wybaczenia, zadośćuczynianie innym ludziom. No to musi trwać w czasie. Tego się nie da zrobić szybko. To, co jest charakterystyczne dla pierwszej fazy, czy dla drugiej fazy, to jest to właśnie, że no, ja już nie piję tydzień, to już mi wybacz, prawda, wszystko co robiłem, nawet nie wiem co robiłem, nie? Ale na wszelki wypadek to tam mówię, że to wszystko już tak zapomnij, gruba kreska, prawda, i tak dalej. I tak. To jest zresztą typowe takie myślenie alkoholika, nie? Już, natychmiast i tak dalej. Wreszcie to odstąpienie od dawnego pijanego sposobu życia oznacza właściwie, no można powiedzieć, taką całkowitą zmianę. Trzeźwiejąca, w której w tej zmianie trzeźwiejąca osoba jest zarówno autorem, jak i wykonawcą tej zmiany. Ta zmiana, no to się tak wiąże się właściwie przede wszystkim z podjęciem odpowiedzialności. Odpowiedzialności za własne życie, świadomym takim kierowaniem tym życiem, zgodnie z celami, jakie sobie wyznaczamy, a także z pewnymi regułami społecznymi, społeczeństwem, w jakim żyjemy. Ponadto chodzi tutaj też, ta zmiana sposobu życia polega też na tym, że potrafimy lepiej organizować sobie czas, bo mamy bogatsze formy spędzania tego czasu, więcej różnorakich przeżyć, z których zaczynamy sobie zdawać sprawę. Jak Państwo widzicie, no jest to proces długotrwały, bardzo trudny, ale taki, który bardzo wiele osób przeżywa i daje sobie radę. I rzeczywiście czasem się mówi coś takiego, że człowiek, że alkoholizm czy tam uzależnienie to jest jedyna choroba, w której jak człowiek zaczyna trzeźwieć, czy jak zaczyna się leczyć, to może być lepszym człowiekiem niż był kiedyś. Bo te zmiany wynikające z odrzucenia całego tego bagażu doświadczeń alkoholowych, one rzeczywiście dają coś takiego, dają zmianę. Ja mam takie, powiedzmy sobie, szczęście, że pracuję z osobami uzależnionymi od 1982 roku. Mam wielu pacjentów, którzy właśnie w taki sposób, o jakim mówię, trzeźwieli. Mam wielu pacjentów, którzy mają te długoletnie okresy abstynencji i dla nich alkohol już nie jest czymś centralnym w życiu. To jest coś gdzieś tam z boku. Ważniejsze dla nich są, nie wiem, relacje z innymi ludźmi, osiąganie różnych życiowych celów, po prostu życie takie, jakbym to określił, pełną piersią, nie? Ja akurat, no mam to szczęście, że pracuję wiele lat. Ludzi się dosyć dużo przez mój gabinet przewinęło. Ja to rzeczywiście widzę, że te zmiany są i można powiedzieć, że przed nikim nie ma takich granic, że przed kimś się to zamyka, nie? Ludzie osiągają tą drogę trzeźwienia, mają dłuższą bądź krótszą. Czasem ona nigdy nie jest usłana różami, natomiast jest to rzeczywiście taki proces, który na różnym etapie się go kończy. Czasem mam takie wrażenie, że niektórzy z moich pacjentów albo byłych pacjentów tak się zatrzymali na tej fazie abstynencji. Czyli jakby idą z tym sztandarem, że ja nie piję, natomiast pozostałe sprawy dotyczące ich życia zewnętrznego i wewnętrznego zostały gdzieś tam na boku. Nie? No, ci ludzie, można powiedzieć, że się w tym procesie trzeźwienia zatrzymali, a często się po latach po prostu cofają, ponieważ nie wytrzymują takiego życia z takim, no tak określając krótko, pijanym myśleniem bez alkoholu, nie? Bo jakby wszystkie inne obszary ich życia zostają gdzieś tam na boku. Ja myślę, że no pewnie jakąś piosenkę teraz posłuchamy, a później Państwu powiem o wskaźnikach trzeźwienia, bo to jest jakby też bardzo ciekawa rzecz.
Dress so fine, do the rubs of dime and you climb. And then you, yeah, people call, send me where I die, you're bound to fall. They thought that they were just kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out, and now you don't.
Take that diamond ring, you better find, babe. You used to be
świat ludzkich uczuć.
No i wracamy do rozmowy na temat procesu trzeźwienia. Co wskazuje zatem na ten moment, że tych faz trzeźwienia, no już mówiąc o tych konkretnych kwestiach związanych z tymi dalszymi fazami trzeźwienia, co wskazuje na to, że ktoś robi ten postęp, bo to jest też przecież cel każdego, myślę, trzeźwiejącego alkoholika, żeby dojść do momentu, w którym chciałby się widzieć.
Tak, no to rzeczywiście, proszę Państwa, to jest, no różne tam są sposoby próbowania zobaczenia tego, w jakiej fazie trzeźwienia jestem. Ja powiem tak, że te podstawowe składniki, w których my możemy ocenić mniej więcej, w jakiej fazie się znajdujemy, no to są takie wskaźniki w podstawowych sferach życia. I trzeba sobie jasno też powiedzieć, że ponieważ mamy do czynienia, że trzeźwienie jest pewnym procesem, to też te wskaźniki są dynamiczne. Znaczna część tych wskaźników ma taki stopniowalny charakter. Na przykład człowiek może mieć coraz mniej pijanych myśli, a coraz więcej takich trzeźwych. Nie? Pewne uczucia, których no nie wiem, na początkowej fazie tam jest się trudno w tym połapać, zaczyna, że tak powiem, w późniejszych fazach lepiej wiedzieć, co się z nim dzieje, nie? Przeżywać tą gamę uczuć coraz większą, czy zmieniają się też jego zachowania. Generalnie terapeuci uzależnień, którzy pracują z trzeźwiejącymi osobami, mówią o takich różnych aspektach życia i o tym, w czym się to przejawia. No, pierwszy taki aspekt, który jakby tak najłatwiej jest zobaczyć, no to jest taki aspekt życiowy dotyczący bliskich i dalszych relacji z innymi ludźmi. No i powiedzmy, patrzymy na to w kategoriach takich, zaczynamy od tych bliskich relacji, nie? Czyli co się dzieje na przykład w małżeństwie. Można powiedzieć tak, że warunkiem postępu w trzeźwieniu, jeśli chodzi o relacje małżeńskie, to jest przepracowanie takiego poczucia winy i krzywdy, a przynajmniej rozpoczęcie prób zadośćuczynienia. Dobre porozumiewanie się, ciepło i akceptacja. Ważne jest tutaj coś takiego, że w tych relacjach nie istnieje coś takiego jak brak konfliktu, nie? Czasem alkoholicy się chwalą tym, że oni to w ogóle się tam nie kłócą, prawda, nie ten. No to bajka jest po prostu. No. Bo to, jeśli się nie kłócą i nie mają odrębnego zdania, to znaczy, że gdzieś tam to wszystko tłumią. Czyli to jest to pijane myślenie się odzywa. Dlatego, że pełna zgodność między małżonkami to jest po prostu iluzja. I takie, która świadczy właściwie o takim nierealistycznym podejściu do swojego związku. Dobrze natomiast rokuje w trzeźwieniu, i to jest dosyć istotny wskaźnik, taka gotowość do przyglądania się konfliktom, rozmawiania o nich, poszukiwania rozwiązań różnego rodzaju, zamiast zdawania się na to, że coś się samo ułoży, nie? To zresztą jest dosyć częste właśnie zjawisko w małżeństwach osób uzależnionych. Ja przypominam sobie takiego mojego serdecznego przyjaciela Zygmunta, który mówił, że no jak jakieś było napięcie między nim a jego żoną w związku, jak coś się działo, no to on mówił, to myśmy mieli taki rytuał, że siadaliśmy sobie przy herbacie i rozmawialiśmy o tym. Taki właśnie sposób przyglądania się konfliktom i próbom ich rozwiązywania, no świadczy o takim rzeczywiście trzeźwym podejściu do życia, nie? O takiej próbie przynajmniej takiej aktywności, nie? Nie zdawania się na to, że jakoś to będzie. Bo tak byśmy się zdawali, jakbyśmy pili, nie? Jakoś to tam, a dzisiaj wypiję, to i oto się samo tam rozwiąza, jak to mówi mój kolega Andrzej, samo to się grzmi i błyska, to nie ma nic samo. Więc w układzie małżeńskim o tym powiedzieliśmy, a teraz powiem trochę o kontaktach z dziećmi. Osobie uzależnionej trudno jest nie pogrążyć się w poczucie winy, które początkowo uruchamia się właściwie na sam widok dzieci. Stąd takim integralnym elementem trzeźwienia jest wyjaśnienie wzajemnych relacji, zarówno przeszłości, jak i aktualnych, oraz przeprosiny oraz taka prośba o wybaczenie. Myśmy, jak mieliśmy ten cykl audycji o trzeźwiających ojcach, to tam dużo temu czasu poświęciliśmy. My często mówimy tak, że taki niedorozwój roli rodzicielskiej w okresie picia powoduje, że wielu alkoholików czuje się w tej roli niepewnie. Uważa, że ma na przykład dzieciom niewiele do powiedzenia, niewiele do zaoferowania, a z powodu takiej właśnie niepewności i lęku rodzi się taki w relacji z dziećmi dystans i taki chłód uczuciowy i tak dalej. Odbudowa, czy nie tyle odbudowa, a czasem wręcz stworzenie na nowo dobrych relacji z dzieckiem wymaga takiej odwagi, cierpliwości. Niekiedy się rozciąga na długi okres czasu. Często bywa bardzo bolesne. Jednak kiedy rozmawianie z dziećmi staje się możliwe, kiedy udaje się wyrazić różne ciepło, powiedzieć na przykład kocham cię dziecku, generalnie czuć się z dzieckiem dobrze w relacji z nim, no to wskazuje na znaczące postępy w trzeźwieniu. Jak to wygląda w życiu rodzinnym? Tutaj cały czas koncentrujemy się na relacjach. W życiu rodzinnym dzieje się coś takiego ciekawego. Mianowicie relacje z takimi poszczególnymi członkami rodziny, czyli na przykład z żoną, czy tam z małżonkiem, z dziećmi, to nie wyczerpuje właściwie cech układu rodzinnego. Można mówić o tym, że właściwie cała rodzina zmierza ku zdrowiu, kiedy wspólne życie przestaje być zdominowane przez wstyd, złość, poczucie winy, poczucie krzywdy i tak dalej, a zastępuje je właściwie coś takiego jak wzajemna życzliwość, wspieranie się i tak dalej. O takim zaawansowanym trzeźwieniu świadczy taki układ rodziny, w którym trudności i kryzysy są przede wszystkim aktywnie przezwyciężane. Udaje się elastycznie dostosować, czy przystosować rodzinę do zmian, jakie w tej rodzinie zachodzą. Nie? I to takich zmian, jakie zachodzą u poszczególnych członków oraz do różnych nowych okoliczności. To jest zresztą, ja to mam cały czas wrażenie, ja to mówię o czymś takim o takiej normalnej, zdrowej rodzinie, nie? Gdzie poszczególni członkowie tej rodziny, nie wiem, rodzą się, dorastają, odchodzą z domu i są to jakieś tam naturalne takie procesy, nie? To wspieranie w tej rodzinie polega na tym, oto z parę lat temu mieliśmy audycję na ten temat, wspieranie polega na takim właśnie takim szanowaniu autonomii innych ludzi, nie? A jednocześnie ta więź jest taka bardzo silna. To, co jest istotne w takiej właśnie, w takim zaawansowanym trzeźwieniu, to jest też takie wzięcie odpowiedzialności za to, co się w rodzinie dzieje. Za swój udział w kształtowaniu wspólnego życia. Można powiedzieć, że taką miarą trzeźwienia jest takie autentyczne budowanie więzi, takiej prawdziwej więzi między członkami. Członkami rodziny. Niesłychanie takim istotnym elementem właśnie w trzeźwieniu, no to jest, to są relacje seksualne. Życie seksualne właściwie zaczyna się stawać coraz bardziej takim wyrazem bliskości, miłości, a nie taką tylko redukcją fizjologicznego popędu oraz na przykład takim dowodem męskości w wypełnianiu tam obowiązków, nie? Zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Oczywiście taka zmiana podejścia do tej sfery wymaga konstruktywnego poradzenia sobie z bagażem różnych negatywnych, często takich traumatycznych doświadczeń seksualnych z okresu picia. A także doprowadza do takiej możliwości uczenia się tego, jakie są potrzeby, własne, jakie są potrzeby drugiej strony, czy partnera, czy tam żony, czy męża i w jaki sposób można je zaspokajać. Kiedy to się udaje, to bardzo często pacjenci mówią o czymś takim, że to życie seksualne jest o wiele lepsze niż z okresu uzależnienia. To jest jednak coś takiego istotnego. No i ostatnia rzecz, ostatni taki ten, o którym chciałbym powiedzieć, no to, to są właśnie kontakty z innymi ludźmi. Co znaczy trzeźwieć w kontaktach z innymi ludźmi? To trzeźwienie to jest takie coraz bardziej świadome i celowe budowanie więzi z innymi ludźmi. Również takie przekształcanie relacji, które przetrwały z okresu picia. W miarę zdrowienia można powiedzieć, że się wzbogacają sposoby nawiązywania, utrzymywania kontaktów z ludźmi. Coraz mniej w tych kontaktach takiego lęku, zażenowania, czasem wstydu, a coraz więcej jest szczerości, otwartości i takiej autentyczności po prostu w tej relacji. Zmniejsza się też w relacjach z innymi ludźmi złość i taka drażliwość, a w ich miejsce wkracza serdeczność. Nie? To, o czym często pacjenci mówią właśnie to o tym, że no, mój kolega to mówi, on ćwiczy tolerancję. Nie? Ćwiczy tolerancję w kontaktach z innymi ludźmi. Coraz mniej jest go w stanie zdenerwować. Po prostu czasem daje się wygadać drugiemu człowiekowi. Nie?
On chyba też przewartościowuje się te znajomości, bo mi się wydaje, że jeśli ktoś chce trochę inaczej żyć, to w tym momencie i przyjaciele, i znajomi też być może poddawani są w tym momencie trochę weryfikacji jednak przez tych trzeźwiejących alkoholików.
Oczywiście, to co jest istotne tutaj, to to, że no, ta zmiana następuje, nie? To takim przykładem tego to jest takie powiedzenie, to czasem moi pacjenci tak mówią, wie co, no nie mam o czym gadać z pijącymi, nie? Nawet ze swoimi kumplami, no ja nie mam o czym z nimi rozmawiać. Nie? Czyli to przewartościowanie, czy ta zmiana tych relacji, ona rzeczywiście następuje. No, starzy kumple, z którymi się piło, no przestają być dla nas atrakcyjni. Nie? Chyba, że trafiają, że tak powiem, w podobne sytuacje, w podobne miejsca co my. Czyli na przykład zaczynają trzeźwieć. Nie? Ja pamiętam przykład takiego terapeuty, którego przyjaciółmi byli ludzie, z którymi on tam parę wanien wódki kiedyś wypił. Nie? I jakby poszli tą drogą trzeźwienia i funkcjonują tak nadal. I mają jakieś tam wspomnienia, na których czasem wracają na zasadzie takiego opowiadania anegdot, bo są już od tego bardzo odlegli. Nie? Czyli to nie jest też tak, że niektóre z tych więzi nie trwają dalej. To nie jest tak, że się odrzuca generalnie wszystkich, nie? Ale jakby człowiek zaczyna dokonywać pewnych wyborów, nie? Na początku w tej fazie tej wymuszonej abstynencji, potem tej dominacji tej abstynencji, to często jest tak, że my się odsuwamy od tych ludzi, z którymi się piło. Nie? Jednym z takich sztandarowych tekstów, które słyszy alkoholik, jak zaczyna żyć, jak przestaje pić, to jest to: unikaj miejsc, ludzi, sytuacji, w których piłeś, nie? Bo jesteś na to mocno podatny. To, co się dzieje, to z osobami zaawansowanymi w trzeźwości, w trzeźwieniu, to one zachowują więzi ze środowiskiem trzeźwościowym. Mają tam różne kontakty. Na przykład mam, no nie wiem, pani, alkoholik, który nie pije 20 lat i chodzi regularnie na meetingi, nie? Można powiedzieć, no co on? No to już nie jest alkoholikiem, nie? A jednak jest na przykład sponsorem dla innych, jest takim wzorcem i tak dalej. Ostatnio słyszałem takie zdanie, pytałem jednego z alkoholików, no po co tam chodzisz, nie? A on mówi, słuchaj, no ja oddaję to, co kiedyś dostałem. Bo jak zacząłem chodzić, to dostawałem od innych. Teraz mogę to rozdawać innym. Nie? To jest niesłychanie ważne. Ale jednocześnie też miarą trzeźwienia jest to, w jaki sposób się wychodzi poza ten krąg. Poza krąg ten samych tych ludzi, którzy są takimi towarzyszami niedoli w trzeźwości. Nie? Zauważa się też innych ludzi. Są różne inne kontakty, jak choćby takie wynikające ze wspólnych zainteresowań, czy na przykład sąsiedztwa i tak dalej. Można z tego powiedzieć, że wskaźnikiem trzeźwienia jest nieograniczanie się tylko do środowiska abstynenckiego, lecz przynależność również do innego wartościowego środowiska, czy różnych innych środowisk. To jest właśnie taki niesłychanie ważny element. Mam jeszcze parę innych wskaźników dotyczących takich dziedzin jak praca i zdrowie, jak moja relacja z alkoholem, jak moje życie wewnętrzne i tak dalej, ale tego to nawet nie zacznę. Zostawimy to sobie na następną audycję, bo już widzę, że jest 46:24, 22. Chcę tylko powiedzieć Państwu, że jak tak towarzyszę ludziom, którzy trzeźwieją od wielu, wielu lat, to widzę, jaka to jest dla nich fascynująca przygoda, jaka to jest też dla mnie fascynująca przygoda. bo ja jestem w stanie no, zobaczyć, jak oni na przestrzeni lat, jak się zmienili. Nie? Ostatnio miałem taką przygodę niesamowitą, bo spotkałem mojego pacjenta, który już wiele lat nie pije w tej chwili, a który do mnie trafił bodajże w 83 roku i długo miał tą fazę takiego wahania, jak to się śmiałem czasem, że to miał takie 3 miesiące picia, potem 9 miesięcy trzeźwienia. Jakby był w ciąży, nie? Tak to w nim narastało. No i tak żeśmy trochę to wspominali. Ja go dosyć dobrze pamiętałem, bo to był kawał takiego kłamczucha, prawda, oszusta, który oszukiwał mnie, a przede wszystkim siebie. No i w tej chwili powiem Państwu, że no bo to coś niesamowitego dla mnie, jak go po tych paru latach spotkałem, kiedyśmy się tak już rzadziej widywali, a już nie jako pacjent i terapeuta. I usłyszałem od niego taki tekst, który mnie po prostu zafascynował. On jest żonaty, ma dwójkę dzieci, tam jest duża różnica wieku między nimi. Pamiętam ten okres jego picia i tak dalej. I byliśmy niedawno na takim obozie terapeutycznym i właśnie jak żeśmy kończyli ten obóz, no mieliśmy wracać z powrotem do Siedlec, to on powiedział coś takiego, co mnie tak niesamowicie, tak poczułem, że mnie coś tam ściska w dołku. Mianowicie powiedział, mówi, no ja się cieszę, że tutaj byłem, bo tutaj było wspaniale, w ogóle różne fajne rzeczy przeżyłem i tak dalej. Ale mówi, najbardziej, był razem z żoną i mówi, najbardziej cieszę się z tego, że ja mam gdzie wrócić. Że tutaj w Siedlcach jest mój dom, nie? Coś, czego przez wiele lat nie było. No, skutecznie starał się rozwalić i no, tam się różne rzeczy działy. Ale widać było, jaką on drogę zrobił. Przez te lata, nie? Nawet przez te lata, kiedy tam miał te dłuższe bądź krótsze okresy abstynencji, powiem, wracał do picia, o tym tam, któreś audycji jeszcze powiem, bo te kryzysy są często nieuniknione. No, ale osiągnął coś w życiu. Osiągnął w życiu to, że ma miejsce, do którego wraca, nie? I to takie było, takie niesamowicie wzruszające, takie bardzo prawdziwe. To jest miarą też trzeźwienia. Nie?
No. To też pokazuje, proszę Państwa, że warto walczyć o siebie, ale też pokazuje, że trzeźwienie to nie tylko nie picie, ale też zmiana wewnętrzna i zmiana podejścia do życia, do ludzi, do rodziny przede wszystkim też własnej. No i my będziemy kontynuować, tak jak pan Bolesław powiedział, ten temat. Mam nadzieję, że państwo będą słuchać kolejnej naszej audycji. Wcześniejsze znajdą państwo w archiwum Radia Podlasie, archiwum.radiopodlasie.pl w zakładce audycji Świetlickich Uczuć Państwu polecamy. Pan Bolesław Białas, psycholog, kierownik poradni leczenia uzależnień w Siedlcach, był moim państwa gościem. Dziękuję bardzo.
No ja też dziękuję bardzo Państwu. Życzę Państwu dobrej nocy.
Krzysztof Łupkowski audycję realizował. Ja dziękuję też Państwu za uwagę. Anna Kaszczyc, do usłyszenia.